Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Kronika paryska. Witam Państwa. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, żebym ja sam zrozumiał, co mówię. Francuzi zakrzyknęli kokoriko, co na polski tłumaczy się kukuryku albo hura. Mężczyzna urodził dziecko. Zdarzyło się to po raz pierwszy na świecie u nas we Francji. Matka ma brodę i na imię Mathieu Mateusz. Ojcem dziecka jest żona Mateusza. Mateusz matka, nie ojciec, urodził się jako kobieta. W wieku dorosłym ta kobieta poczuła się źle w swoim ciele. Zrozumiała, że jest mężczyzną. Pozbyła się piersi, brała hormony, wyrosła jej broda, ożeniła się z kobietą również transseksualną, która dla odmiany była pierwotnie mężczyzną, ale hormony i tak dalej. Pokochali się, zanim jeszcze zdążyli usunąć organy rozrodcze, czyli właściwie zrobili jak wszyscy. Trudności wystąpiły w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ostatecznie zapisano Mateusza jako matkę dziecka, a Sylwię jako jego ojca. Tak informowałem Państwa o sukcesach gender we Francji. W Polsce było mniej skomplikowanie, choć równie śmiesznie. Posłanka czy nawet ministra potwierdziła zajście mężczyzny w ciążę. Z literatury znam jeden taki przypadek. Dzielny wojak Szwejk opowiedział wdowie po oberżyście Paliwcu o panu w ciąży, który zapraszał na chrzciny. Szwejk poznał go w domu wariatów. Mam wielką nadzieję, że pod rządami Donalda Trumpa dom wariatów się zamknie. Zachwyt nad wyborem prezydenta Trumpa podzielam, uważam za uzasadniony, ale przesadny. Zwłaszcza jeśli chodzi o jego wpływ na Polskę. Głosząc hasło America First, prezydent elekt obiecał wprowadzić porządki we własnym kraju, przywrócić Ameryce jej zachwianą potęgę gospodarczą, ale przecież nigdy nie twierdził, że przeprowadzi swoje zamiary kosztem ograniczenia wpływów w świecie. Tak jak się sprawy układają obecnie, Polska popada w coraz większą zależność od Unii Europejskiej. Mówi się od lat, że Unię ciągną dwie lokomotywy, Niemcy i Francja. Obecnie z lokomotywy niemieckiej uszła para, porusza się z trudem. Lokomotywa francuska przedstawia wartość złomu, jeżeli abstrahować od piramidalnego zadłużenia. Czynniki oficjalne plączą się w informacjach odnośnie stanu faktycznego i wysyłają komunikaty, z których jedne zaprzeczają drugim. Jeszcze niedawno informowano nas o braku elektryczności we Francji. Niedawne komunikaty przypomniały przeciwnie, że Francja posiada 57 reaktorów jądrowych, że na własne potrzeby zużywa tylko 15% własnej produkcji, a pozostałe 85% eksportuje do krajów sąsiednich, do Hiszpanii, a przede wszystkim do Niemiec. Potrzeby przemysłu niemieckiego są tak wielkie, że otwarto we Francji na nowo wielką elektrownię węglową wyłącznie dla niemieckich potrzeb. Żyjąc we Francji, zadręczamy się teraz niepewnością. Mamy nadmiar prądu, czy też o wiele za mało? Bardzo rzadko wspomina się, a w oficjalnych komunikatach nigdy, o trzeciej lokomotywie Unii Europejskiej. Ta trzecia jest przyczepiona z tyłu do ostatniego wagonu, choćby i do Polski, i ciągnie w odwrotnym kierunku. Ta lokomotywa amerykańska, przeciwwaga i hamulec dla nadmiernego rozwoju gospodarki europejskiej. Unię stworzyli Amerykanie po II wojnie światowej na gruzach zrujnowanej Europy. Pracowity, wielomilionowy ludek europejski miał stanowić rynek zbytu dla koniunktury amerykańskiej przegrzanej przez wysiłek wojenny. Biblię Unii Europejskiej stanowią pamiętniki Jeana Monnet. Monnet nigdy tych pamiętników nie napisał. Powstały na zamówienie dwóch Amerykanów, Sheparda Stone'a i MacGregora Bundy. Obaj byli agentami wywiadu wojskowego i amerykańskiej akcji psychologicznej. Stworzono ekipę biografów złożoną z 15 wybitnych historyków pod kierunkiem profesora historii Francuza Jean-Baptiste Durosella, którzy albo odrzucili, albo pokryli zapomnieniem wszystkie fakty psujące oficjalną opowieść. Zręby prawne Unii położył oficer SS i profesor prawa hitlerowskiego Hallstein. Wybitnych uczonych niemieckich zabrali Amerykanie do siebie, do własnego użytku. Park maszynowy wschodniej Europy zagrabili, a następnie zmarnowali u siebie Sowieci. Wszystko ułożyło się według planu, a nawet lepiej. Ale Historię trudno jest zaplanować. Na przestrzeni jednego pokolenia Niemcy wbrew wszelkim oczekiwaniom na nowo postawili na nogi produkcję najlepszych na świecie samochodów i najlepszych maszyn dla przemysłu. Wspomagane przez Francję wyparły z rynku przemysł amerykański. Europa z klienta zamieniła się w światowego wytwórcę. Lokomotywa ciągnąca do tyłu nie dała rady. Trzeba było wzbogacić arsenał wojny gospodarczej o broń ideologiczną. George Soros z miliardami niewiadomego pochodzenia, Amerykanin węgierski, oddał konkurencji amerykańskiej nieocenione usługi. Finansowane przez niego przedsięwzięcia i stowarzyszenia filantropijne dokonały w Europie większego spustoszenia niż uczyniłaby to najlepiej wyszkolona armia. Ekolodzy z ich zielonym ładem i walką o świeże powietrze zadali śmiertelne rany elektrowniom atomowym i w konsekwencji przemysłowi. Apostołowie gender wprowadzili zamęt społeczny i rozbili rodzinę. Cios łaski, który potem nastąpił, był natury wojennej. Wystarczyłaby nieznani sprawcy wysadzili w powietrze podmorski gazociąg, wojna na Ukrainie dokonała reszty i w Polsce można już było zdjąć krzyże ze ścian. Operacja powalenia Europy rozłożona na wiele lat odbyła się przy czynnym współudziale samych Europejczyków przekupionych posadami w rządzie Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Któż odrzuciłby lekką ręką miesięczne uposażenie eurodeputowanego w wysokości 9975 euro i 42 centymów, 2000 więcej niż pobory deputowanego francuskiego. Ponadto eurodeputowany ma 4950 euro dodatku. W zamian wystarczyło tylko zagłosować, aby pani von der Leyen nie musiała ujawniać swoich podejrzanych transakcji z Pfizerem. John Davidson Rockefeller, w niedawno minionej epoce nafty, uważany za najbogatszego człowieka świata, pytany pod koniec życia, a dożył 98 lat, którą ze swoich inwestycji uważa za najbardziej dochodową, odparł: najwięcej przyniosło mi to, co zainwestowałem w łapówki, proszę panów. Nauka Rockefellera została twórczo rozwinięta przez jego następców, twórców Unii. Prezydent Trump, dbały o interesy własnego kraju, nie zrezygnuje z walki konkurencyjnej, ale przynajmniej zmienią się metody. Już pojawiły się pierwsze jaskółki. Na ulicach Paryża widzi się coraz więcej pięknych i znakomitych samochodów elektrycznych Tesla. Pierwsza cywilna marka amerykańska, obecna we Francji od lat, zmusza producentów francuskich i niemieckich do poważnego wysiłku. Jeśli ktoś, to Elon Musk może sprowadzić na właściwe tory wykolejony przemysł amerykański. Robert Kennedy ze swej strony na długo przed wyborami prezydenckimi wyłożył precyzyjnie swoje poglądy na problematykę tak zwanych szczepionek antykowidowych i leków w tytule źródłowej pracy Big Pharma i globalna wojna przeciwko demokracji i zdrowiu publicznemu. Postawiony na czele farmaceutyczno-żywieniowego sektora gospodarki zapowiedział realizację swoich przemyśleń w praktyce. Rękojmie siły i skuteczności jego działań daje doświadczenie długotrwałego procesu, który prowadził i który wygrał jako adwokat wielu tysięcy poszkodowanych przeciwko wielomiliardowemu konglomeratowi Monsanto. Broń ideologiczna jest obosieczna. Gender, walka przeciwko klimatowi, wokizm, napuszczanie kobiety na mężczyznę i dziecka na rodziców i nauczycieli i wszystkie inne fortele Sorosa i Józia Bidena zadały ciężkie rany Europie, ale wyrządziły także poważne szkody, kto wie czy nie cięższe jeszcze, samej Ameryce. Podkopały patriotyzm amerykański, więzi rodzinne, zniechęciły do wszelkiego wysiłku, roznieciły konflikty rasowe. Trump od dawna opowiedział się przeciwko tym wszystkim wymysłom i potwierdził przekonania poprzez ostatnie nominacje. Jego stanowisko umocniła Kamala Harris, krytykując swego konkurenta do prezydentury za klimatosceptycyzm, rasizm, populizm. Do usłyszenia.